Kiedy za oknami robi się pochmurno, deszczowo i jesiennie, tęsknimy za słonecznym krajobrazem, dlatego w Uchu na Świat podróżujemy do Afryki. Ze mną Jolanta Reszuta, artystka, podróżniczka, autorka bloga Niekończący się głód podróży. Maroko to była jedna z wypraw, która zrobiła na tobie wrażenie.
Tak, w ogóle Afryka była w moim sercu, odkąd pamiętam. W liceum nosiłam długie, piękne, czarne dreadlocki. Uczyłam się grać na bębnach afrykańskich. Gram do dzisiaj, to jest moja pasja, także się w tym spełniam, uwielbiam. Po maturze wyjechałam na jakiś czas do Stanów. Mieszkałam w Phoenix w Arizonie. Tam generalnie już takie były klimaty troszeczkę afrykańskie, bo mieszkałam na pustyni. A to jednak wiadomo, że Afryka i też Maroko to w dużej części właśnie pustynia.
Podróż do Maroka to była spontaniczna decyzja. Czy miałyście przygotowany plan, czy na miejscu okazywało się, co będzie następnym etapem podróży?
Generalnie przed każdą podróżą mam tak, że lubię co nieco wiedzieć o danym kraju, gdzie jadę. Jednakże też nie lubię się za bardzo wczytywać i szukać informacji o tym miejscu, ponieważ bardzo lubię odkrywać i poznawać. A jak już się na przykład przeczyta książkę o jakimś miejscu, to wtedy też patrzy się przez pryzmat tej osoby, która już tam była. I czasami po prostu jest rozczarowanie, bo dużo ma się wyobrażeń, a generalnie no rzeczywistość czasami jest po prostu inna. I właśnie jeżeli chodzi o Maroko, to miałyśmy zarysowany taki ogólny plan, tak mniej więcej, co byśmy chciały zobaczyć. Ja miałam przyjemność być pod koniec listopada w grudniu i szczerze mówiąc, troszeczkę mi wtedy było już za zimno. Tylko, że to był taki czas nieturystyczny, nie było tam dużo właśnie osób zwiedzających. To też wiadomo, że koszty są niższe wtedy.
To jakie temperatury?
Tak jak u nas wiosna.
Około 20, dokładnie, 17. Dokładnie 19.
Tak. Też trzeba pamiętać zawsze, że
wieczory chłodniejsze.
Dokładnie tak. O wiele temperatura spada, zwłaszcza jak się nocuje na pustyni pod namiotami.
Wiedziałyście, że na ile jedziecie?
Na 3 tygodnie. Tak akurat. Udało nam się zobaczyć to, co zaplanowałyśmy i byłyśmy naprawdę usatysfakcjonowane.
Zaczęłaś mówić, że miałyście taki ogólny plan.
Tak, ogólny plan. Wylądowałyśmy w Marrakeszu i tam już miałyśmy zaklepany hostel pod tytułem Kif Kif. Pierwszą noc po ciężkiej podróży spędziłyśmy w pokoju 10-osobowym na piętrowych łóżkach. Dobrze odpoczęłyśmy. Z rana zostałyśmy poczęstowane przepyszną miętową herbatą z dużą ilością cukru. Także to dla mnie było szokiem, bo ja w ogóle nie słodzę ani kawy, ani herbaty. Także wow.
Wtrącę się, bo istnieje przesąd, który mówi, że jeśli na początku wyprawy do Maroka zostaniemy przywitani słodką miętową herbatą, to podróż będzie na pewno udana. I im piękniej ta herbata będzie zaserwowana, im będzie słodsza, no to tym lepiej dla nas, no bo podobno Marokańczycy uważają cukier za taki symbol szczęścia.
Dokładnie coś w tym jest, tak, tak, tak. Zwłaszcza też nawet było to widać na straganach, które były pełne właśnie różnych słodkości i pyszności. Także tak, zdecydowanie tak.
Lubią obdarowywać się bliskich, przyjaciół właśnie słodyczami. Te słodycze to jednak u Marokańczyków taki symbol dobrobytu.
Tak, tak, dokładnie. Lubią też właśnie zachęcać ludzi do tego, żeby po prostu się przysiąść, porozmawiać, spędzić czas. Aczkolwiek często zaraz tutaj ktoś obok wychodzi i nagabuje, żeby coś kupić. Także to było takie...
Trzeba być czujnym.
Bardzo. I to bardzo mocno, naprawdę.
Ktoś cię zaczepia, nabij się ze mną herbatę, ale za chwilę proponuje ci kup ode mnie.
Dokładnie. Często tak jest. Albo na przykład podchodzą, czy czytałam o tym i tak starałam się właśnie z koleżanką na to uodpornić, ale to nie jest tak łatwo. Że na przykład podszedł mężczyzna sprzedający właśnie jakieś tam ciastka, abyś się poczęstowała, mówiąc, że to jest za free, okazuje się później, że wcale to nie jest za free. Na wstępie zapłaciłam za ciastko chyba 3 razy więcej niż powinnam. Bo po prostu głupio mi było powiedzieć, że przecież ono było za free, a jednak okazało się, że niestety nie. Także takie moje już sztuczki przebiegły.
Trzeba na to zwrócić uwagę. Mimo tej życzliwości gdzieś w tle może być próba oszukania nas zwyczajnie.
Dokładnie,
albo po prostu
tak.
Wyłudzenia od turysty pieniędzy.
Tak, później się robi po prostu żal na serduszku, że się długo oszczędza na podróż, a na takie głupoty po prostu.
Można je wydać.
Dokładnie.
Dociekałaś, z czego oni robią tę właśnie swoją miętową herbatę, którą nazywają płynem życia?
Tak, przede wszystkim ze świeżej, cudownej mięty, tak? Zalewają to wrzątkiem. też doszłam do źródła, że niby ta mięta jest tak bardzo słodka, że nie potrzebują cukru, ale z kolei w jakimś innym przewodniku przeczytałam, że jednak cukier to podstawa i tego cukru dużo sypią. Także no nie wiem, może to też zależy od regionu, gdzie jest mięta bardziej słodka czy nie. Także.
Na pewno tego cukru dosypują dużo, zwłaszcza chyba jeśli tak. Czyta się w przewodnikach, że właśnie podanie czy zaserwowanie tej herbaty to ma być taki wyraz, czy wyznanie wręcz przyjaźni, szacunku. Więc myślę, że nie żałują ani mięty, ani cukru.
Dokładnie. Nam udało się znaleźć niedrogi lot, ale nie z Polski. Musiałyśmy jechać do Berlina i stamtąd leciałyśmy około 4 godzin do Marrakeszu. Chyba około 500 zł wyszło. Teraz już nawet wydaje mi się, że taniej, bo to wszystko naprawdę się tak szybko zmienia. Koszty biletów spadają i może naprawdę takie oferty upolować, że no tylko latać.
Potrzebna jest wiza do Maroka?
Tak, jest potrzebna, ale to nie ma z tym większego problemu, ponieważ otrzymuje się ją bezpłatnie na lotnisku, bodajże właśnie na miesiąc
czasu. Wypełniamy jakiś druczek i nawet nie zauważamy, że to jest podanie o wizę.
Dokładnie tak, także to nie ma z tym problemu.
W Marrakeszu ile dni spędziłyście?
Bodajże 3 dni. Stamtąd kupiłyśmy 3-dniową wycieczkę na Saharę, na pustynię, także niesamowita sprawa.
No to zaraz o tym powiemy, ale najpierw lądujecie w Marrakeszu.
Tak.
Co w tym Marrakeszu was ujęło? Czy w ogóle Marrakesz warty jest tego, żeby tam kilka godzin spędzić?
Tak. Marrakesz jak najbardziej. Przede wszystkim, żeby zaznać tego życia wieczornego, bo tam generalnie miasto tętni życiem po zmroku. Jest przepiękna Medyna, to jest właśnie taki stary rynek, gdzie oprócz tego, że można zjeść niesamowicie pyszne potrawy, to jeszcze też zaznać ich kultury. Często byłyśmy zagadywane, aby pomalować sobie właśnie henną, zrobić sobie przepiękne wzory na dłoniach. Byłyśmy też w takim niesamowitym zamku. On wyglądał w ogóle jak zbudowany z piasku, a na szczycie właśnie wieżyczek były ogromne gniazda, a na szczycie tych gniazd po prostu bociany, polskie bociany. I to było bardzo sympatyczne, taki właśnie akcent typowo polski.
Lokalny, czyli tak. Te, które odleciały od nas w sierpniu, po prostu odpoczywały w cieplejszym kraju.
Dokładnie tak.
Z Marrakeszu 3-dniowa wycieczka na pustynię.
Chyba najmilej wspominam właśnie tą wyprawę, jak 2 busy turystów i musieliśmy przyjechać przez góry Atlas. I co było też niesamowite, bo po prostu widoki zza szyby busa po prostu zapierały dech w piersiach. I czasami taka trwoga, bo jechaliśmy przez takie wąskie drogi, a właśnie tuż obok była przepaść, także to było niesamowite. Też jadąc na tą pustynię, zajechaliśmy do miasta Kasba Amkidil. Jest to takie wielkie, piaskowe miasto, taki zamek warowny, w którym między innymi był nagrywany Gladiator. Także to było niesamowite. Też pamiętam, że na dole pod tym piaskowym zamkiem przechodziliśmy przez taką rzekę i była już taka normalna wioska, gdzie mieszkali ludzie, często bardzo ubodzy ludzie, i zostaliśmy zaprowadzani do domu tkacza. Oczywiście poczęstowani na początku miętową, słodką herbatą. I było też niesamowicie, bo mogliśmy oglądać to na żywo, jak się tworzą piękne dywany, kilimy. I dotarliśmy w końcu do miasta Meżuga, takie pustynne miasto, gdzie już zaraz wchodziło się właśnie w czerwone piaski Sahary. Pierwszy raz miałam przyjemność jazdy na wielbłądzie. I szczerze mówiąc, myślałam, że to jest przyjemniejsze. Nie czułam się komfortowo. No miałam troszeczkę pietra, miałam, aczkolwiek się tam trzymałam tego siodła dzielnie i też miałam pięknie, bo ta karawana liczyła 15 tych wielbłądów chyba, a ja jechałam na pierwszym wielbłądzie i mogę wszystko pierwsza oglądać, podziwiać.
I rozpościerały się przed tobą czyste pejzaże.
Dokładnie tak, czerwonych piasków pustyni. No po prostu było przepięknie. W pewnym momencie się zatrzymaliśmy, w końcu zeszliśmy z tych wielbłądów, żeby rozprostować te nasze kości i obolałe kręgosłupy i podziwialiśmy zachód słońca, który właśnie w piaskach pustyni robił wrażenie. To było coś niesamowitego. Kolory są tak różnorodne, że ja bym od razu wzięła sztalugę, farby i pędzle i to po prostu uwieczniła, bo tak naprawdę zdjęcia nie oddają tego wszystkiego, co się wtedy tam dzieje na pustyni.
To tylko namiastka. Najlepiej podróżować samemu i doświadczać samemu.
Dokładnie tak. Nie bać się. Przede wszystkim, żeby jednak się zawsze przełamywać. Jeszcze wracając właśnie na te pustynne stepy, to było cudownie, ponieważ dotarliśmy w końcu po jakimś czasie jazdy na wielbłądach do oazy, gdzie już było przygotowane ognisko. Beduini gotowali dla nas pyszne jedzenie. Wszyscy byliśmy tak wygłodniali, że po prostu siedzieliśmy w tych namiotach i tylko podjadaliśmy jakieś owoce, czekając na specjał właśnie marokański, jakim jest tajin, czyli taka typowa potrawa z Maroka. Dużo warzyw przeróżnych właśnie, czasami jest też ryż, czasami właśnie ziemniaki, ryba, mięso, no to już do wyboru, do koloru. Ja pamiętam, jak dziś, jak siedzieliśmy wszyscy wygłodniali, jak wnieśli te tażliny dla nas, jak się wszyscy na to rzuciliśmy, to było po prostu takie pyszne. I naprawdę jeszcze z tym delikatnym piaseczkiem pustyni gdzieś tam w zębach, niesamowite.
A wydawać by się mogło, że zwykłe danie jednogarnkowe.
Tak, dokładnie tak. A po prostu, no smak do tej pory pamiętam. I pamiętam, że też po tym obfitym posiłku wyszliśmy na zewnątrz, gdzie było przygotowane już ogromne ognisko i dookoła ogniska siedzieli już Beduini. To był przepiękny widok, taki egzotyczny bardzo. I zabawiali nas właśnie tańcem, grą na instrumentach. Bardzo mile to wspominam. Pomimo tego, że pamiętam, że już tak dosyć było zimno. Temperatury to po prostu się z sekundy na sekundę zmieniają na pustyni, jak już to słońce zachodzi, prawda? Już się odczuwa to zimno z ziemi.
Gdzie spaliście na pustyni?
Na pustyni spaliśmy właśnie w takich wielkich namiotach, które były wysłane dywanami różnobarwnymi. Także pomimo tego, że mieliśmy właśnie koce i byłam ubrana we wszystko generalnie, co tam miałam, to jednak było zimno. Ale i tak było pięknie, bo długo siedziałam też na zewnątrz, patrząc i podziwiając niebo. A niebo na pustyni, no to po prostu jest tak niesamowite. Wydawałoby się, że 2-3 razy większe niż tutaj w Polsce. Gwiazdy takie wyraziste, po prostu coś niesamowitego.
Listopadowa noc na pustyni, nie dla zmarzlaków.
Tak, z tej pustyni ruszyłyśmy dalej taksówką razem właśnie z ludźmi z tej wyprawy. Okazało się, że pamięć Niemiec i Portugalka bodajże, też jadą do miasta Fez. Jechaliśmy chyba z 7 godzin tą taksówką. To była też niezła wyprawa, aczkolwiek też piękne rzeczy mijaliśmy za oknem, tak? Tak, po drodze. Także nie nudziliśmy się w ogóle, a wręcz przeciwnie. Panowała fajna taka międzynarodowa atmosfera właśnie w tej taksówce.
Czy podróże po Maroku, przemieszczanie się z miejsca na miejsce, to głównie właśnie taksówki, samochody? Mhm.
Taksówki, no to właśnie jak się zbierze ekipa, to wtedy właśnie taniej wychodzi i można sobie na to pozwolić, że tak to powiem. Ale są też jest fajna linia autobusów. Nowych, pięknych, właśnie takich ekskluzywnych czasami. Także to i też niedrogich.
Bezpiecznych i wygodnych na dłuższych trasach.
Dokładnie tak. Też często podróżuję właśnie autostopem, aczkolwiek pamiętam, że w Maroku raz tylko nam się zdarzyło jechać autostopem. I tak jakoś wydaje mi się też, że oni raczej niechętnie też brali, widząc, że kobiety stoją, nie wiem czemu, ale tak właśnie jakoś się odczuło, że... Ale całe szczęście są te autobusy, tak.
Dotarłyście do Fez i...
Dotarłyśmy do Fez i od razu na wstępie zostałyśmy obskoczone przez natarczywych naganiaczy, tak? Którzy...
Sklepikarzy
też, ale też ludzi, którzy widzieli, że jesteśmy turystkami. I oczywiście na samym wstępie po polsku do nas zaczęli mówić. Chyba tylko raz się zdarzyło, że ktoś powiedział, że jesteśmy z Rosji. A tak to po prostu od razu. Ja nie wiem, oni taki jakiś szósty zmysł mają, że
wyczuwają
naprawdę tak. I generalnie już nie było dla nas zdziwienie, że do nas podchodzą i zaczynają po polsku mówić, czy tam nam prawić komplementy, no to bez przerwy na każdym kroku było. Aż już pod koniec wyprawy to było takie męczące, że żałowałyśmy, że jakiegoś mężczyzny przy nas nie ma. Który by jednak dał przynajmniej wrażenie, tak, że nie jesteśmy same i pewnie poszukujące pomocy na każdym kroku. W Fezie byłyśmy niedługo, bo chyba byłyśmy tylko 1,5 dnia, ale bardzo dobrze jakoś pamiętam to miasto, pomimo tego, że wyszłyśmy wieczorem i później troszeczkę żałowałyśmy, bo generalnie właśnie na każdym kroku byłyśmy zaczepiane, abyśmy coś kupiły, abyśmy to akurat tam poszły zjeść i to już w pewnym momencie było naprawdę bardzo męczące. Aczkolwiek na drugi dzień miałyśmy przyjemność być w przepięknym ogrodzie botanicznym. Widziałyśmy w ogóle takie rośliny egzotyczne, które nie występują w ogóle w żadnej części Europy, to na pewno. I przede wszystkim piękne palmy, różnobarwne, różnokolorowe. Uwielbiam w ogóle palma, to jest moje ukochane drzewo, także cudownie mi tam było po prostu siedzieć i podziwiać tą naturę. Taka odskocznia od właśnie tego gwarnego miasta za murami tego ogrodu sfery. Fez postanowiłyśmy dalej ruszyć na północ Maroka, do niebieskiego miasta, tak zwanego niebieskiego miasta, do
Szafszawan.
Dokładnie. Takiego klimatycznego miasta to ja już po prostu dawno nie widziałam. Coś niesamowitego. Całe niebieskie, te kamienice, takie domki gliniane w tej barwie błękitu. Poza tym wszystko tam takie było zadbane. Pamiętam takie kłute drzwi, jakieś mozaiki, dużo też właśnie obrazów ulicznych właśnie malarzy. Przepiękna medyna też, gdzie można było podziwiać przepiękne dywany. Tam nie byłyśmy długo, miałyśmy na wstępie w ogóle nawet tam nie nocować, bo to jest taka nieduża miejscowość. Aczkolwiek postanowiłyśmy tam przenocować, bo prawda jest taka, że nie chciałyśmy po tych pagórkowatych właśnie dolinach tego miasteczka chodzić z ciężkimi plecakami. Także zostawiłyśmy plecaki i tak na spokojnie sobie mogłyśmy zwiedzać i podziwiać.
Spacerować po błękitnych chodnikach, patrzeć na błękitne ściany domów, czy wręcz drzwi, tak?
Przy błękitnym niebie. Całe szczęście nie padało, była słoneczna pogoda, także mam też cudowne zdjęcia pamiątkowe z tego miejsca, także wszystko absolutnie się fantastycznie udało.
Czyli udało się odkryć uroki błękitnego miasta, a nie zniechęcić do
tak,
niego.
Tak, tak, dokładnie tak. Z miasta Szafszawan postanowiłyśmy dalej jechać do Casablanki. Tylko prawda jest taka, że jak wysiadłyśmy na dworcu w Casablance i zobaczyłyśmy, co się tam dzieje, i w ogóle totalnie to miasto do nas nie przemówiło.
Mimo romantycznego filmu o tym tytule.
Tak, mimo romantycznego filmu i mimo tego, że właśnie moja serdeczna koleżanka, towarzysz podróży, ma na imię Blanka. I też ciągle się śmiałyśmy, że Blanka jedzie do Casablanki, także miałyśmy z tego żart i też ciągle to podkreślałyśmy. Aczkolwiek tak nas na dzień dobry to miasto po prostu zraziło. I w 2 minuty jednak uznałyśmy, że nie zostajemy tutaj, że jednak jedziemy dalej. Także nie ruszałyśmy się z dworca, ponieważ generalnie chyba za pół godziny miałyśmy autobus dalej do miasta Al-Dżaida. Jest to miasto takie typowo portowe, tak? Otoczone ze wszystkich stron metrowej grubości murem, po którym spacerowałyśmy, właśnie podziwiając przepiękny ocean atlantycki. Spacerowałyśmy po plaży i po prostu opalając się, bo też pogoda była przepiękna, także pamiętam, wtedy była niedziela i tak nie chciałyśmy też jakoś tam w głąb miasta wchodzić, żeby po prostu odpocząć od tego gwaru.
Jacy są mieszkańcy Maroka i czy czułaś się tam bezpiecznie?
Tak, czułam się tam bezpiecznie. Często byłyśmy ostrzegane, tak, że jesteśmy dziewczyny, kobiety, żebyśmy same przypadkiem nigdzie nie łaziły. Jednak nie, to takie przestrogi to nie dla mnie, nie dla mojej koleżanki. Czułyśmy się tam bardzo bezpiecznie, tylko że właśnie czułyśmy się też często po prostu osaczone i brakowało nam po prostu takiego spokoju, odetchnięcia. Bardzo miło jest otrzymywać komplementy, zwłaszcza właśnie będąc gdzieś w podróży, ale po prostu co za dużo, to niezdrowo. Także z tego, co pamiętam. I też pamiętam taką serdeczność, bo w pewnym momencie po prostu się przeziębiłam. No i miałam okropny katar i właśnie już pod koniec podróży, mieszkając w cudownym apartamencie, gdzie na dole mieszkała po prostu rodzina. Pani widząc, właścicielka domu, widząc, co się ze mną dzieje, zrobiła mi takie przepyszne właśnie mleko z miodem i tam z jakimiś super przyprawami, po którym właśnie praktycznie od razu wyzdrowiałam. Także to było takie serdeczne i tak miło bardzo to wspominam.
Czyli generalnie Marokańczycy w kontakcie, ciepli.
Tak, myślę, że tak, że tacy bardzo otwarci, chętni do rozmowy, do spędzania wspólnego czasu.
A czy coś cię tam zaskoczyło czy zadziwiło?
Taka bezpośredniość, że bez żadnego skrępowania podchodził do ciebie mężczyzna i mówił, czy może chciałabyś zostać moją żoną. To mnie zaskoczyło chyba bardzo.
Maroko to państwo muzułmańskie, w którym tak. Panują trochę inne normy obyczajowe, jeśli chodzi o strój.
Tak właśnie się zastanawiałyśmy, jak to będzie, jak będziemy postrzegane, prawda? Jednak się różniłyśmy od mieszkanek, zwłaszcza tego państwa. Aczkolwiek nie było w ogóle z tym problemu. Wręcz przeciwnie.
Takie najmilsze wspomnienie?
As-Sawira. W tym mieście czułam się cudownie, bo to jest miasto artystów i muzyków. Spacerując właśnie po małych, brukowanych uliczkach, na każdym kroku były galerie, do których zachodziłam i podziwiałam te cudowne obrazy. Gdzieś tam właśnie też takie miasto portowe. Siedzieli artyści właśnie na plaży gdzieś właśnie ze sztalugami. Uwieczniali piękno przyrody na swoich blejtramach. Było pięknie, naprawdę. I następnie z tego jakże urokliwego miasta udałyśmy się do Agadiru. Pamiętam przejazd tam takim rozklekotanym autobusem. Dużo ludzi było. Zatrzymywał się ten autobus na każdym przystanku. Ludzie z jakimiś kurami, gęsiami w klatkach, krzyczące małe dzieci. Po prostu jeden wielki, wesoły tak jakby autobus, a właśnie jeszcze z głośników leciało ciągle nieustanne właśnie ich disco arabskie. Ojej, to było naprawdę koszmarne. Tam właśnie pierwszy raz w ogóle miałyśmy problem, żeby znaleźć hostel w tym mieście.
W Agadirze.
Tak, w Agadirze. W ogóle.
Bo to jest bardzo popularne miejsce, również wśród samych Marokańczyków.
Jakimś cudem udało nam się znaleźć bardzo niedrogi hotel. Miałyśmy farta, nie było tam rewelacyjnych warunków. Aczkolwiek była gorąca woda, było czysto, nie mogłyśmy narzekać.
A co to znaczy niedrogi nocleg w Maroku? To znaczy, że ile trzeba zapłacić?
Pamiętam, że płaciłyśmy tak najwięcej, to chyba tak przeliczając na nasze, 40 zł chyba raz zapłaciłyśmy, może dwa, a tak generalnie to zazwyczaj 25 do 30. Jakoś tak. I wtedy pamiętam to, pomimo tego, że to był hotel, to za nockę płaciłyśmy te 30 zł.
I w Agadirze ile czasu spędziłyście?
2-3 dni, jakoś tak. I właśnie poszłyśmy na taki wielki bazar, gdzie było 1200 różnych, przeróżnych, cudownych rzeczy. Pamiętam wtedy moja koleżanka miała taką misję kupić przyprawy. Bardzo lubił pikantne przyprawy, jakieś tam papryczki, nie papryczki. No to tamtego było multum. A jeszcze okazało się, że tam jeden z kupców mówił świetnie po polsku. Także centrum Agadiru moja koleżanka została obsłużona przez Marokańczyka, który mówił po polsku. Także nawet w jakimś tam małym sklepiku, gdzieś tam na końcu, nie wiem, miasta, gdzie starszy pan sprzedawał pamiątki, wchodziło się, on do ciebie mówił świetnie po angielsku. Także nastawione to wszystko bardzo jest pod turystów.
A Agadir sam?
Pamiętam, chodziłyśmy na plażę tam, którą miałyśmy praktycznie pod bokiem i przechodziłyśmy przez ogród zoologiczny, gdzie mogłyśmy podziwiać właśnie flamingi przepiękne, jakieś krokodyle, w ogóle dużo kotów, tam jest też bardzo wszędzie dużo kotów, aczkolwiek też małpki, karmiłyśmy właśnie też jakieś osiołki.
Podobno w Maroku można spotkać także poza ogrodem zoologicznym makaki lokalne. Małpki. Bardzo sympatyczne, przemieszczają się swobodnie, no ale trzeba pamiętać, że to są jednak dzikie zwierzęta,
tak.
I ostrożnie z głaskaniem czy dokarmianiem.
Dokładnie tak. Ja właśnie pamiętam, że w Szafszałan miałyśmy okazję gdzieś tam właśnie widzieć je skaczące po drzewach, ale takie strachliwe były. Nie podchodziły raczej do ludzi, a my tym bardziej z Blanką nie chciałyśmy nawiązywać z nimi kontaktu.
Z Agadiru?
Pojechałyśmy do takiego już małego miasteczka, Minfred, i wtedy w końcu zaznałyśmy trochę spokoju. Odetchnęłyśmy, ponieważ idąc ulicą nie byłyśmy w końcu zaczepiane. Mogłyśmy pójść na bazar i spokojnie sobie postać to, co chciałyśmy kupić i w końcu tak odetchnąć od tych ludzi, którzy ciągle coś od ciebie chcieli. To właśnie już w pewnym momencie było takie już po prostu męczące. Miasteczko znajdowało się nad oceanem, także dużo czasu też tam spędzałyśmy na plaży. Też mieszkałyśmy w ogóle w przepięknym apartamencie. Czułyśmy się po prostu jak księżniczki. Tak udało się znaleźć naprawdę niedrogie miejsce do spania i do mieszkania. Pamiętam, jadłyśmy na tarasie, na dachu apartamentu śniadanie. Cudownie wspominam właśnie takie małe miasteczko oddalone od tego całego
turystycznego szlaku. Śniadania z widokiem na ocean. Czas, by skupić się na kuchni marokańskiej. Co jest specjałem? Czym pachnie kuchnia marokańska?
Maroko od kuchni wygląda bardzo apetycznie. Przede wszystkim tajin. Tajin, czyli właśnie potrawa robiona w pięknym, glinianym, cudownie też często zdobionym naczyniu, przepełniona świeżymi warzywami, często też mięsem, rybką, jajkiem oraz zawsze kiszoną cytryną. To się wszystko tak fajnie dusi pod tą stożkowatą pokrywką i te przyprawy, przede wszystkim szafran, kurkuma, kolendra, papryka ostra, one się tak cudownie właśnie przenikają wtedy i to daje po prostu ten niepowtarzalny smak.
Prawdopodobnie tajemnicą tego tajinu jest kształt tego garnka.
Chyba tak.
W którym dusimy właściwie wszystko, cokolwiek włożymy do środka.
Tak, tak, dokładnie. I on właśnie daje tą niesamowitą inność smaku tej potrawy. Następnie, z tego co pamiętam, to oczywiście owoce morza. Świeżutkie krewetki, kalmary, małe rybki, ostrygi. za każdym razem, kiedy nawet jadłam pizzę, no to prosiłam, żeby jednak te owoce morza się na niej znalazły. Też znaną potrawą jest pastilla. Przekąska często dawana przed daniem. Jest to tradycyjne ciasto nadziewane mięsem, na przykład wołowym. Także to jest dosyć smaczne. Następnie harira. To typowa zupa, taki rosół, gotowany z wołowiny przeważnie. I podstawą jest ciecierzyca, cebula oraz właśnie przede wszystkim też mięso. Bardzo smaczne. Bardzo mi to smakowało, pamiętam. Też kuskus z mięsem i z warzywami. To też wszędzie można było po prostu dostać tą potrawę. I sok. Sok ze świeżych pomarańczy. No to po prostu na każdym kroku. Czy to się było w mieście, czy tam się właśnie jechało się w góry. Wszędzie po prostu ten sok ze świeżych pomarańczy. I później praktycznie już codziennie ten sok piłyśmy. Jak zajechałam, pamiętam, do Polski, kupiłam sobie tutaj sok. To nie było to.
To był cień soku z pomarańczy.
Zdecydowanie to był cień tego soku. Ślimaki. Ślimaki. W końcu jadłam ślimaki. Pamiętam w Marrakeszu. One są właśnie robione w takiej zalewie jakby rosołowej. Też mają taką specyficzną woń. Ja odkąd pamiętam, marzyłam, żeby zjeść ślimaka i poczuć...
Spróbować.
Tak, spróbować czegoś takiego. Ciężko przyrównać do czegokolwiek ten smak. Kupiłam sobie właśnie taką dużą michę tych ślimaków. Poza tym też bardzo popularny tam jest chleb. Po prostu biały chleb wypiekany w takich dużych piecach glinianych. Przepyszny jest ten chleb, także on jest dodawany praktycznie do wszystkiego. I się wcale nie dziwię, po prostu jest bardzo dobry. Oprócz tego oczywiście słodkości, dużo słodyczy właśnie na targach, jakieś tam ciastka, ciasteczka, naleśniki, cukierki z miodem.
Nugaty.
Dokładnie tak. O tak, tego jest
orzechy
naprawdę
z
dużo.
Miodem.
Także tutaj dla smakoszy właśnie słodkości to tam jest istny raj. No i przede wszystkim, jeżeli chodzi o napoje, no to miętowa, mega słodka herbata.
Ona jest podobno przyrządzana z takiej zielonej, chińskiej też czasami herbaty. Mm-hmm. Z dodawanymi tylko listkami.
Bardzo
mięty.
Możliwe, tak, tak, to pewnie też, bo oni tego tak dużo piją, no to tam mają swoje sposoby.
A gdybyś miała powiedzieć o swoim ulubionym smaku marokańskim, to co czujesz na języku, kiedy myślisz Maroko?
Ja nie wspomniałam jeszcze, bo jestem kawoszem, to piłam często kawę, a tam kawa jest też bardzo specyficzna, bo ona ma taki kadzidełkowy posmak i to pamiętam bardzo dokładnie. Tak, z rana smakowałam się właśnie w tej kadzidełkowej kawie, która jest o wiele taka lżejsza niż ja zazwyczaj tutaj piję w Polsce, ale właśnie przez to jest chyba taka właśnie magiczna i pamiętam smak do tej pory tej kawy.
Wspomnienie, które pielęgnujesz w sobie z Maroka.
Pustynia mnie urzekła, skradła moje serce pustynia. Śpiewy, tańce, tańce przy ognisku. Było niesamowicie, także na pustynię bym wróciła z chęcią.
Warto odwiedzić Maroko?
Warto.
Czy Maroko zostawiło też swój ślad na blogu Niekończący się głód podróży?
Tak, i to bardzo duży. Po każdym dniu starałam się robić notatki. W każdym dniu działy się niesamowite rzeczy. Także...
Jeśli ktoś czuje niedosyt po naszej rozmowie, to może tam zajrzeć.
Tak, zapraszam właśnie na swojego bloga. Tam oprócz notatek umieszczane są zdjęcia z Maroka. Naprawdę jest dużo przepięknych zdjęć. Oprócz tego właśnie otrzymałam od znajomego zdjęcia, które właśnie robił będąc na pustyni, takim profesjonalnym sprzętem, dobrym aparatem, także cudowne są te zdjęcia, także naprawdę serdecznie zapraszam na stronę i inspirowanie się.
Bardzo pięknie dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była Jolanta Reszuta, artystka, podróżniczka. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję serdecznie.